Zapraszam Państwa na wiadomości w Radiu Maryja. Komitet Stały Rady Ministrów rekomendował rządowi przyjęcie projektu ustawy o in vitro. W ramach procedury dopuszcza on powstanie 6 zarodków oraz możliwość zapładniania większej ich liczby w przypadku kobiet, które ukończyły 35 lat lub gdy będą tak zwane wskazania medyczne. Wcześniej dopuszczano powstanie 8 zarodków. Projekt ustawy zakazuje niszczenia zarodków, ale tylko tych, które zostaną uznane za zdolne do prawidłowego rozwoju. Grozić ma za to kara pozbawienia wolności od 6 do 5 lat. Zmienia się jednak dostępność do metody in vitro. Będą mogły z niej korzystać pary, nie tylko małżeńskie, które po roku konsultacji lekarz uzna za niepłodne. Ksiądz arcybiskup Henryk Hozer, przewodniczący zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw bioetycznych, mówi, że technologia in vitro jest szkodliwa we wszystkich jej aspektach.
W tym wypadku jest ona jeszcze przede wszystkim szkodliwa w stosunku do dziecka, które się urodzi z takiej procedury. Będzie szkodliwa również ze względów genetycznych, dlatego że jest mimo wszystko możliwość zapłodnień heterologicznych i będzie szkodliwa również i przez to, że wytworzone zarodki będą traktowane eugenicznie i że wytworzone zarodki będą również przechowywane nawet do 20 lat, kiedy ich przeżycie będzie oczywiście bardzo niskie i świadczy to o tym, jak wielkie problemy ludzkie po prostu stoją za tą ustawą.
Poseł Mariusz Błaszczak, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, powiedział, że koalicja PO-PSL otwiera furtkę dla cywilizacji śmierci w Polsce.
Zaczęło się od konwencji tak zwanej antyprzemocowej, teraz in vitro, a przecież wszyscy pamiętamy, do jakiego dramatu doszło ostatnio w Szczecinie, kiedy to zastosowano in vitro wobec innej kobiety. Dramat, dziecko chore i to choroba genetyczna. Tak się kończy igranie z życiem, kiedy stosuje się procedury, które po pierwsze powodują to, że giną ludzie.
Alternatywą dla in vitro wciąż pozostaje naturalna i prawdziwa metoda leczenia niepłodności, naprotechnologia. Polska weźmie udział w szkoleniu ukraińskich podoficerów, zapowiada Ministerstwo Obrony. Decyzja w tej sprawie ma zapaść w marcu. Szkolenia w ramach NATO odbywałyby się pod Lwowem i Kijowem. Polscy instruktorzy mieliby przekazywać wiedzę ukraińskim instruktorom, którzy potem będą szkolili podoficerów. Profesor Romuald Szeremietiew, były szef resortu obrony narodowej, zwraca uwagę, że należało to zrobić wcześniej.
Wybieramy się z tym szkoleniem rok od momentu, w jakim konflikt rozpoczął, więc trochę późno. No i pytanie następne, czy Rosja i Putin będą czekali, aż my wyszkolimy tych ukraińskich żołnierzy, żeby oni mogli skutecznie być w walce. Cały czas jest kwestia, powiedziałbym, czasu i zadań, które należy wykonać.
We wtorek Wielka Brytania zapowiedziała wysłanie 75 instruktorów wojskowych na Ukrainę. W styczniu dowódca amerykańskich sił w Europie oświadczył, że wiosną przybędą na Ukrainę amerykańscy wojskowi, którzy mają szkolić Ukraińską Gwardię Narodową. Nie ma żadnych szans, by na 5. rocznicę katastrofy rządowego Tu-154M ruszyły prace przy pomniku ofiar w Smoleńsku. Poinformowała o tym minister kultury Małgorzata Omilanowska na antenie jednej ze stacji radiowych. Dodała, że rosyjskie Ministerstwo Kultury zmieniło stosunek do projektu pomnika. Zdaniem Rosjan pomnik, który ma stanąć na miejscu katastrofy polskiego Tu-154M pod Smoleńskiem, jest za duży i powinien być zmniejszony ze 100 do 40 metrów. Poseł Jacek Świat, mąż Aleksandry Natalii Świat, która zginęła w katastrofie, mówi, że od początku było jasne, że Rosjanie nie są zainteresowani tym, by pomnik powstał.
I będą stosować swoją starą metodę, czyli będą robić dobrą minę, udawać spolegliwych i miłych, ale będą jednocześnie mnożyć różne zastrzeżenia, wątpliwości, problemy faktyczne czy zupełnie wyimaginowane. No słowem, taka gra na czas. Chodzi o to, żebyśmy może odpuścili, może się zmęczyli, a pewnie o to, żeby w ogóle ten pomnik nigdy nie powstał.
Z kolei w resorcie kultury trwają prace nad wyłonieniem składu polskiej delegacji, która weźmie udział w rozmowach ze stroną rosyjską dotyczącą budowy pomnika. Na razie nie jest znana data spotkania ani skład delegacji rosyjskiej. Pomnik czterech śpiących nie wróci do przestrzeni publicznej Warszawy. Stołeczni radni zdecydowali na dzisiejszej sesji, że monument nie powróci na miejsce, gdzie stał przed rozpoczęciem prac związanych z budową drugiej linii metra. W 2011 roku w związku z rozpoczęciem tych prac monument przeniesiono i oddano do renowacji. Radni zdecydowali wówczas, że po remoncie wróci on na warszawską Pragę. Przeciwko ponownemu instalowaniu pomnika protestowali m.in. mieszkańcy Warszawy oraz wiele środowisk patriotycznych. Dziś jest historyczny dzień dla mieszkańców Warszawy, mówi Andrzej Melak, radny Warszawy.
Została uchylona uchwała z 2011 roku, która wskazywała nową lokalizację dla tego pomnika. Jest to wielki dzień zwycięstwa tych, którzy wszelkimi sposobami, uparcie i konsekwentnie starali się o to, by pomniki wystawione w ciemiężcom, okupantom, znikały z terenu publicznego Warszawy, by nie były zgorszeniem dla młodych i by nie pozwalały im chodzić dumnie tym, którzy Polskę okupowali, gnębili, byli jej okupantami.
Radny podkreśla, że pomnik powinien trafić teraz do muzeum w Kozłówce, gdzie znajdują się podobne monumenty. Decyzja ma zapaść na kolejnych sesjach Rady Miasta. Pomnik Braterstwa Broni został wybudowany w 1945 roku. W czwartek minął tydzień od rozpoczęcia przez rolników strajku przed kancelarią premiera. Solidarność Rolników Indywidualnych i Rolnicze OPZZ zapowiadają zaostrzenie strajków. Rolnicy domagają się odszkodowań za straty w uprawach spowodowane przez dziki, interwencji na rynkach wieprzowiny i mleka oraz zakazu sprzedaży ziemi cudzoziemcom. Według Ministerstwa Rolnictwa załatwiona jest już sprawa odszkodowań za szkody wyrządzone przez dziki, ale Zbigniew Obrocki, wiceszef Rolniczej Solidarności, mówi, że ten problem jest uregulowany tylko pozornie.
Jak się zagłębimy do tego w te dziki, no to wychodzi na to, że to jest załatwione odszkodowanie za dziki, które zrobiły szkody w zeszłym roku w dwóch powiatach w województwie podlaskim. No to komu jest załatwione? Kilkudziesięciu rolnikom z zeszłego roku na dwóch powiatach, a resztę Polski to co? Co mają zrobić rolnicy, którzy mieszkają nie w województwie podlaskim, tylko na przykład w województwie pomorskim? Proste pytania. Co zostało załatwione?
W piątek rolnicze OPZZ zapowiada blokadę nitki międzynarodowej trasy kolejowej w kraju. Ponadto rolnicy mają blokować drogi. Natomiast w poniedziałek od godziny 12 ma być zablokowane Ministerstwo Rolnictwa. Nie będzie można tam wejść ani wyjść. Jest porozumienie w sprawie restrukturyzacji przewozów regionalnych. Władze spółki chcą do końca roku oddłużyć przewoźnika. Plan restrukturyzacji zakłada, że Skarb Państwa przekaże 750 milionów złotych Agencji Rozwoju Przemysłu. Natomiast przewozy wyemitują udziały, które obejmie agencja. Gotówka wpłynęłaby do spółki. Agencja stałaby się większościowym udziałowcem przewozów regionalnych. 600 milionów złotych trafiłoby na oddłużenie spółki, a 150 milionów na jej restrukturyzację. Restrukturyzacja zakłada także wymianę taborów w ciągu 5 lat. Niektóre z 500 składów elektrycznych mają prawie 30 lat. Sytuacja w przewozach regionalnych to wynik nieudolnej polityki PO i PSL na szczeblu centralnym oraz samorządowym, mówi poseł Jerzy Polaczek, były minister transportu.
Efektem tego dla pasażera jest zmniejszająca się corocznie oferta przewozowa. Na to się nakłada brak systemu integracji sprzedaży biletów wszystkich przewoźników, w tym przewozów regionalnych, co jest pogorszeniem po prostu oferty handlowej dla każdego przeciętnego Kowalskiego, który chce po prostu skorzystać z usługi przewozu regionalnego, kolejowego i na przykład przesiąść się na Intercity i nie ma takiej możliwości zakupu biletu w jednym miejscu. Dzisiaj ten plan ratunkowy oznacza wydanie tych środków w sytuacji, w której spółka balansuje na pograniczu upadłości, przejęcie większości aktywów przez Agencję Rozwoju Przemysłu. I pytanie jest strategiczne o to, czym ma być w Polsce transport kolejowy.
W lipcu bieżącego roku kompletny plan restrukturyzacji przewozów regionalnych ma trafić do Komisji Europejskiej. Umożliwi to złożenie wniosku o zgodę na pomoc publiczną. Przewozy regionalne uruchamiają blisko 1800 pociągów w ciągu doby. Korzysta z nich około 300 tysięcy pasażerów, głównie dojeżdżający do pracy i do szkoły. Polska podejmuje działania, które mają zapobiec wprowadzeniu pozwoleń na emisję CO2 do końca 2018 roku. Przyspieszenia terminu o 3 lata chce Komisja Europarlamentu do spraw środowiska. Dla Polski to niekorzystna decyzja, bo oznacza wyższe koszty dla naszej energetyki. Premier Ewa Kopacz wysłała list w tej sprawie do szefa Komisji Europejskiej w imieniu Polski, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Węgier, Czech, Litwy oraz Rumunii. Lepiej późno niż wcale. Tak inicjatywę ocenia poseł Prawa i Sprawiedliwości Jan Szyszko, były minister ochrony środowiska.
Najwyższy czas powrócić do koncepcji, która była realizowana przez Prawo i Sprawiedliwość, a mianowicie budowanie koalicji wśród członków nowej Unii Europejskiej po to, żeby reprezentować swoje interesy i żeby wykorzystywać własne zasoby energetyczne do tego, żeby służyły w rozwoju gospodarczym. A więc lepiej późno niż wcale. Natomiast mam pewne wątpliwości, czy to nie jest czasem tylko i wyłącznie chwyt z okazji wyborów prezydenckich i parlamentarnych.
Komisja Europarlamentu do spraw środowiska opowiedziała się we wtorek za przyspieszeniem utworzenia rezerwy dla unijnego rynku pozwoleń na emisję CO2. Komisja do spraw konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego debatowała nad zmianami dotyczącymi instytucji Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej. Wśród obecnych na komisji pojawiło się wiele głosów, że to obywatelskie narzędzie nie działa prawidłowo. To ważne, zwłaszcza dla największej z inicjatyw, jeden z nas w sprawie działań prawnych na rzecz ochrony życia nienarodzonych, którą poparło ponad 2 miliony osób. Jakub Bałtroszewicz, sekretarz generalny Europejskiej Federacji Jeden z Nas, wskazał, że nie ma woli Komisji Europejskiej, aby zmienić prawo europejskie.
My mamy prawo jako obywatele wyrażać swoje poglądy, wyrażać swoje opinie. Oczekujemy, że Komisja Europejska i Parlament Europejski podejmie poważną debatę nad konkretnymi propozycjami, które jako obywatele zaproponowaliśmy. To się dotychczas nie stało. Jedyną szansą i nadzieją dla demokratyzowania tej instytucji Unii Europejskiej jest upewnienie się, że narzędzie Europejskiej Inicjatywy Europejskiej będzie gruntownie zreformowane, pozwalając obywatelom na prawdziwy głos w debacie o zmianie prawa europejskiego. Tymczasem na wysłuchaniu obecny był wiceprezydent komisji, pan Timmermans, ale wyszedł po godzinie. Nie znalazł czasu, by uczestniczyć w całości tego wysłuchania.
Instytucję Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej wprowadził traktat lizboński. Na jej podstawie grupa co najmniej 1 miliona obywateli może zwrócić się do Komisji Europejskiej o podjęcie działań prawnych. Piotr Żyła zajął 9. miejsce, a broniący tytułu sprzed 2 lat Kamil Stoch był 12. w konkursie skoków na dużym obiekcie w narciarskich Mistrzostwach Świata w Falun. Zwyciężył Niemiec Severin Freund. 2. miejsce zajął Austriak Gregor Schlierenzauer, a 3. Norweg Rune Welta. Klemens Murańka uplasował się na 20. pozycji, Dawid Kubacki był 29. Awansu do serii finałowej nie wywalczył tylko Aleksander Zniszczoł, który zajął 40. pozycję. I tą wiadomością kończymy informacje w Radiu Maryja. Dziękuję Państwu za uwagę.